Witam Państwa, Kulisy Historii, kolejny odcinek cyklu. Jest dzisiaj z nami pan Jakub Woziński, proszę Państwa, autor książki Od ujścia Wisły po Morze Czarne, z wykształcenia filozof, filolog. To nie jest pierwsza książka pana Jakuba. Pan Jakub napisał już kilka książek, które dotyczyły z reguły sfery gospodarczej. Tym razem zabiera nas pan Jakub w podróż po dziejach Polski, w zasadzie od początku. W sposób taki bardzo ciekawy prowadzi nas przez te dzieje Polski. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego. Panie Jakubie, zacznę od słów pochwały, pewnej laurki. To bardzo dobra książka. Bardzo dobrze się ją czyta. Skąd pomysł, skąd zamysł, żeby napisać taką pracę?
Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Dziękuję za te miłe słowa. No, pomysł na tą książkę pojawił się w jakimś sensie już przy okazji pisania mojej poprzedniej książki wydanej 5 lat temu, która nosiła tytuł Dzieje kapitalizmu. Ta książka była wówczas poświęcona przede wszystkim próbie uchwycenia, w jaki sposób doszło do tego, że przy pomocy głównie sektora bankowego, przy pomocy czynników walutowych doszło do tego wielkiego wzbogacenia na Zachodzie, że miała miejsce wielka dywergencja. To jest taka książka, która zgłębia troszeczkę samo pojęcie kapitalizmu i te różne procesy historyczne z nim związane. I już wówczas, jakby pisząc tą książkę, zauważyłem, jak bardzo wielkie tutaj jest wielkie znaczenie w tych wszystkich kwestiach finansowych odgrywa ostatecznie to całe podłoże, nazwijmy to handlowe. I ten pomysł, powiem tutaj, zdradzę, że sam pomysł, żeby ta książka tutaj powstała, został mi podrzucony na targach historycznych 5 lat temu przez Grzegorza Brauna, który powiedział mi, widząc moje Dzieje kapitalizmu, żebym właśnie taką książkę spróbował napisać. Ja to potraktowałem na początku troszeczkę tak bardzo luźno, ale z czasem zauważyłem, że rzeczywiście tutaj jest bardzo wielki potencjał, żeby ten temat zgłębić, żeby opracować taką właśnie książkę, która by nam przybliżała nasze dzieje własne, handlowe, z takiej perspektywy jednocześnie obejmującej szereg innych dziedzin, jak chociażby geopolityka, czynniki religijne i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ta motywacja była wieloraka, ale ten pomysł gdzieś się pojawił już parę lat temu.
No dobrze. No to teraz może jakby pan jako autor odpowiedział nam na takie pytanie, które raz po raz wraca, zwłaszcza coraz częściej ostatnio wraca, także za sprawą tego, co widzimy na granicy polsko-białoruskiej. Wielu autorów, pisarzy politycznych przez lat wiele pisało o tym, że no nasze położenie polityczne jest dosyć nieszczęśliwe. Odwołam się tutaj chociażby do Adolfa Bocheńskiego, do jego słynnej książki, słynnego eseju Polska między Niemcami a Rosją. Pan pokazuje, no powiedzmy, pewne walory naszego położenia geopolitycznego. Proszę powiedzieć w takim razie, z punktu widzenia takiej historii gospodarczej, jakie ma plusy, a jakie minusy ma nasze położenie, nasze, czyli Polski?
Może zacznę od minusów, bo one są najczęściej omawiane i są dosyć takie oczywiste, czyli brak różnego rodzaju naturalnych barier geograficznych na tym całym jakby wielkim obszarze nizin środkowoeuropejskich. My nie mamy tutaj takich naturalnych bastionów, które by nam ułatwiały to, żeby zatrzymać ekspansję, czy to ze wschodu, czy to z zachodu. I to jest niewątpliwie nasza największa bolączka. Niemniej jednak posiadamy dosyć duży potencjał związany z tym, że jesteśmy jedną z najbardziej oczywistych dróg dla wielkich magistrali handlowych, które od kilkunastu wieków, jeśli nie dłużej, już przebiegały przez całą Eurazję, przebiegały ze wschodu na zachód. I tutaj w książce mojej staram się pokazać, jak wielkim dla nas przełomem było to, że ze sprawą głównie podbojów mongolskich, ale również też wypraw krzyżowych, nagle ta wielka trasa biegnąca ze wschodu na zachód się udrożniła i że staliśmy się jednym z takich głównych, czy nasze terytorium biegła jedna z głównych odnóg tego wielkiego handlu. Właśnie dzięki temu Polska w jakimś sensie zbudowała swoją pozycję na arenie międzynarodowej, zbudowała cały jakby swoją potęgę w średniowieczu, to Królestwo Polskie było silne głównie dzięki temu, taką tutaj stawiam tezę ogólną, że było w stanie zaadministrować te korzyści, które wynikały z tego, że przez Polskę przebiegał bardzo ważny szlak handlowy, który wiódł od strony Morza Czarnego w kierunku rynków zachodnich, wówczas gdy jeszcze centrum europejskiego handlu, w szczególności na północy, była Brugia. Tutaj Polska była naturalnym wyborem, dlatego tak wiele było tutaj konfliktów już od samego początku o ujście Wisły, dlatego to był taki gorący teren. I to jest nasza niewątpliwie korzyść, która funkcjonuje również, która jest obecna również do dziś, tak? To dzisiaj wiemy, że to jest cały czas żywa dyskusja, jak będą te wszystkie szlaki handlowe przebiegały w kontekście tej wielkiej rywalizacji amerykańsko-chińskiej i my musimy tutaj, myślę, bardzo pilnie patrzeć na naszą historię, żeby odpowiednie wnioski tutaj wyprowadzać, bo jesteśmy, tak jak powiedziałem, jednym z takich naturalnych wyborów i tak naprawdę jak się spojrzy na naszą historię, to, że one ostatecznie popłynęły te szlaki handlowe innymi drogami, to był zabieg bardzo, to był efekt bardzo długoletnich zabiegów ze strony różnego rodzaju wrogów Rzeczpospolitej, że ostatecznie udało się tą Polskę tak bardzo zmarginalizować w tym wielkim handlu, że on ostatecznie gdzieś przesunął się w stronę Atlantyku, a tak przecież w ogóle być nie musiało.
Jakie szlaki pierwotnie w średniowieczu przebiegały przez Polskę? Skąd, dokąd i co przewożono?
Jakby tutaj najważniejsze szlaki od samego początku przebiegały przede wszystkim wzdłuż Bałtyku. To były te w czasach jeszcze, gdy Polska dopiero aspirowała do tego, żeby nad tym Bałtykiem się pojawić. Tutaj kampanie przede wszystkim kolejne, których autorami byli Bolesław Krzywousty. Tutaj od samego początku było wielkie zapotrzebowanie w gospodarkach zachodnich na to, żeby sprowadzać różnego rodzaju towary leśne, towary też rolnicze. Tutaj było wielka potrzeba na to, żeby przede wszystkim sprowadzać skóry, futra. To od samego początku było bardzo istotne i Polska bardzo aspirowała do tego, żeby gdzieś ten handel się włączyć. To się udało ostatecznie dopiero dokonać gdzieś dopiero w momencie, gdy Gdańsk został na trwałe powiązany ze strukturami państwa piastowskiego, a z drugiej strony mieliśmy bardzo ważny szlak handlowy, który biegł już od powiedzmy X wieku przez południe naszego kraju, czyli z terytorium Rzeszy, z terytorium Niemiec, czy też z Pragi, przez Kraków w kierunku Rusi Kijowskiej. To były takie dwa naturalne szlaki, które nas tutaj gdzieś włączały w ten cały handel międzynarodowy. Tutaj przez Ruś Kijowską był oczywiście dostęp początkowo też do towarów wschodnich i tak jak później powiedziałem, za sprawą podbojów mongolskich włączyły się tutaj dodatkowo, jakby ten ruch stał się jeszcze bardziej ożywiony. Jak wiadomo, później pojawiły się też szlaki przebiegające nie tylko równoleżnikowo, ale też południkowo. Był tutaj szczególnie istotny, to o tym wszyscy wiemy, ten szlak związany z eksportem zboża z Polski, ale też myślę, że szczególnie istotny, a często pomijany był ten szlak, który wiódł z Węgier przez Kraków w kierunku ujścia Wisły. Tak? Tutaj od momentu, gdy na Węgrzech odkryto bardzo bogate złoża srebra, a później też miedzi, to Polska była naturalnym wyborem dla Królestwa Węgier, naturalnym również ze względu na różnego rodzaju, na to, że ta eksploatacja była w węgierskich kopalniach była możliwa głównie dzięki dodatkowym surowcom pozyskiwanym w Polsce, w Olkuszu między innymi, ze względu na to mieliśmy takie zawsze bardzo bliskie związki i to był też taki szlak, który nieustannie nas trzymał w pewnej takiej twardej konstelacji politycznej, gdzie szukaliśmy porozumienia z Węgrami i niestety, gdy później ten szlak się jakby skończył, tak? Gdy już skończył się ten wielki wywóz miedzi, srebra z Węgier przez Polskę, w jakimś sensie przyspieszyło to marginalizację Polski w tej strukturze europejskiego handlu. Tak więc myślę, że tutaj wyczerpałem te wszystkie najważniejsze, decydujące dla nas przynajmniej w tych pierwszych wiekach szlaki, choć jeszcze warto byłoby tutaj dodać szlak lądowy, który uruchomił się w szczególności po Unii, w krewie, gdy Polska połączyła się z Litwą, gdy naprawdę szerszym strumieniem te wszystkie towary leśne płynęły z terytorium Rusi całej, w szczególności Rusi Północnej, płynęły na zachód przez Polskę centralną.
Panie Jakubie, w jaki sposób, no bo pana książka trochę jest w ten sposób napisana, nawet nie trochę, tylko specjalnie pan w ten sposób książkę napisał, żeby pokazać, jak w historii wyglądała właśnie gra interesów. Na czym ten interes państwa ówczesnego polegał, na czym mógł polegać, jakie błędy ewentualnie popełniono. Czy ciężko się pisze, biorąc pod uwagę pewną taką tradycję polskiej historiografii, pisać nie w kategorii słuszności, niesłuszności, racji, wartości, ale w kategorii twardego interesu państwowego? Co się wtedy w tej polskiej historii, nie wiem, obnaża? Na jakie słabości się wtedy wskazuje? Znaczy, pan tego nie robi, pan po prostu opisuje w inny sposób historię, niż ową historię do dzisiaj znamy, znaliśmy.
Znaczy, mnie zawsze raziło to, że gdy brałem do ręki różnego rodzaju opracowania historyczne, różnego rodzaju syntezy, to najczęściej taka była przez wiele lat maniera, żeby pisać w ten sposób, że najpierw opisywany jest, nie wiem, na przykład sytuacja w danym kraju pod rządami określonego władcy, a później w podrozdziałach omawiane są kwestie związane na przykład z tym, jakie były osiągnięcia w zakresie, nie wiem, sztuki, kultury, czy też chociażby w zakresie, wreszcie gdzieś tam na końcu, w zakresie gospodarczym, tak? Czyli było to wszystko jakby odseparowane, tak? Ta tematyka gospodarcza, handlowa była gdzieś na szarym końcu jako taka oddzielna sfera, której moim zdaniem nie idzie, jakby na którą nie idzie patrzeć w taki sam sposób, jak na to, jacy twórcy, akurat pisarze, dramaturdzy tworzyli w czasie rządów danego władcy. Dopiero gdy zauważymy, jaka była konkretna dynamika różnego rodzaju zmagań, wojen handlowych, walk o dominację w poszczególnych obszarach, jakby prób przejęcia kontroli nad przebiegiem określonych szlaków handlowych, dróg wodnych, dopiero wówczas, moim zdaniem, uzyskujemy taki właściwy obraz i taką właściwą dynamikę tego, co działo się w przyszłości. Tutaj też taka przyświecała mi taka idea, żeby też nie łudzić też czytelników, rodaków, taką wizją, która najczęściej nam się przedstawia, że no Polska była takim krajem też w tym XVI wieku, chociażby mlekiem, miodem płynącym, że byliśmy potęgą, polski złoty wiek. Ja tutaj stawiam taką zupełnie inną tezę, że już wówczas było widać ogromne zaniedbanie właśnie w tych kwestiach, które powiedziałem, że Polska w jakimś sensie zadowoliła się tym zbożowym dostatkiem wynikającym z wysokich premii za wysokie ceny zboża na ówczesnych europejskich rynkach, a zupełnie gdzieś zaniedbała te wszystkie kwestie, które wynikały z ochrony interesów narodowych, państwowych w tych takich kluczowych miejscach, tak jak powiedziałem wcześniej, nad Bałtykiem i nad Morzem Czarnym. Już wówczas tak naprawdę można było zobaczyć świt przyszłego upadku Polski. To jest, myślę, dosyć cenne, żeby właśnie w ten sposób pisać, żeby nie mylić sobie oczy, tylko patrzeć, analizować dokładnie, jakie były przyczyny tej polskiej prosperity w średniowieczu, jakie były później te czynniki, które zadecydowały o tym, że wszystko się tak posypało, i trzeba mieć tego po prostu zawsze świadomość.
Z pana perspektywy, autora tej książki, możemy uznać jako ciągle aktualną maksymę, że czy to w ogóle ma sens, czy to jest też taki dobry, ładny, pobożny postulat, że nauczycielka jest, że historia jest nauczycielką życia. Czy to jest banał?
No, w jakimś sensie jest, ale no, ja pisząc tą książkę, przekonywałem się, że tak naprawdę no, zmieniło się niby przez te wszystkie wieki sporo, ale mimo wszystko wiele rzeczy się ostatecznie nie zmieniło, bo cały czas żyjemy w tym samym układzie geograficznym. Tutaj są pewne czynniki, się utrwaliły. Tak naprawdę cały czas zmagamy się z tym samym, tak? Bez względu na to, cokolwiek byśmy nie zrobili w takich kwestiach, cokolwiek by się nie zmieniło w takich strukturach, powiedzmy, politycznych, kulturowych i tak dalej, materialnych, to w dalszym ciągu żyjemy właśnie tutaj, gdzie żyjemy. Cały czas jesteśmy krajem, który musi nieustannie spoglądać nie tylko w kierunku Rosji czy też Niemiec, ale też ku temu, co się dzieje, nie wiem, powiedzmy w Cieśninach Błyńskich. Cały czas nas ta geografia determinuje, te czynniki są cały czas obecne. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy też na to, co działo się w przeszłości, no to nam też podpowiada, że dlaczego stało się tak, jak się stało, że Polska ostatecznie gdzieś nie nadążyła za tym wielkim wyścigiem ku wzbogaceniu. Te wszystkie rzeczy, które wydarzyły się już wówczas, chociażby w XIV-XV wieku, te zaniedbania przyczyniły się do tego, że Polska gdzieś znalazła się na samym końcu, musiała odnaleźć się w zupełnie nowej perspektywie, tak? Bo o ile w średniowieczu mogliśmy zawsze spoglądać ku wschodowi jako takiemu ku źródłu bogactwa, to od momentu, gdy cała uwaga i całe życie handlowe przeniosło się w kierunku Atlantyku, my znaleźliśmy się gdzieś na szarym końcu, zostaliśmy gdzieś zamknięci w jakimś takim nieciekawym miejscu, które nagle z roku na rok zupełnie zostało jakby odłączone z tych wielkich magistrali handlowych. Tak więc poglądając w przeszłość, ja myślę, że cały czas widzimy te podstawowe wskazania, które nam powinny dawać do myślenia, jak powinniśmy kształtować naszą przyszłość. Absolutnie się tutaj z tą tezą zgodzę. To jest myślę oczywiste dla każdego, też kto będzie to czytał, tą książkę, bo będzie to widać, że tak naprawdę pewne problemy powtarzają się nieustannie, powracają co jakiś czas.
Panie Kubie, to jeszcze jedna kwestia. Co nam daje realnie, w zasadzie możemy to uznać, że to jest taki aktualny podział do dzisiaj, znajdowanie się, to się oczywiście na przestrzeni dziejów różnie nazywało, że Polska przed murzem chrześcijaństwa, wtedy to starcie cywilizacyjne było bardzo istotne i było podnoszone w debacie publicznej. Dzisiaj żyjemy trochę bardziej w świecie takim technokratycznym, zimnym, ale co nam do dzisiaj daje to nasze faktyczne położenie jako przestrzeni takiej pomiędzy Zachodem a Wschodem. Nie jesteśmy do końca według takich kryteriów patrzenia na historiografię z Zachodem, z okresem silnego absolutyzmu, właśnie właściwego rozwoju kapitalizmu, bo tak się złożyło, że wtedy już byliśmy pod zaborami, podlegaliśmy zupełnie innym czynnikom i zupełnie jak gdyby ci, którym zależało na dobru Polski, inne rzeczy mieli na głowie, czyli głównie wywalczenie niepodległości, czy jej próby, mniej lub bardziej skuteczne, to jest jeszcze inna sprawa, pytanie o sensowność powstań. No ale właśnie, jakie plusy są naszego położenia geopolitycznego jako przestrzeni pomiędzy Wschodem a Zachodem?
Ja myślę, że przede wszystkim jest to wielką korzyścią, że my tak naprawdę możemy w pewnym sensie podłączyć się i korzystać z obu systemów, tak? Czy to tego systemu bardziej atlantyckiego, czy tego systemu bardziej kontynentalnego. To jest taka duża korzyść, że bez względu na to, która opcja ostatecznie zwycięży w światowym handlu, tak to nazwijmy, w organizacji światowego handlu, światowego systemu finansowego, to możemy, wykorzystając nasze położenie, w jakimś sensie być beneficjentem zarówno jednego, jak i drugiego systemu. No, jesteśmy niewątpliwie w takim ważnym miejscu to położeni, ze względu na to, co już wcześniej powiedziałem, że leżymy w tej przestrzeni, która jest naturalną drogą wyboru dla organizacji handlu w tej wielkiej przestrzeni, powiedzmy, euroazjatyckiej. W związku z tym możemy z tego nieustannie czerpać profity, ponieważ no, dużo rzeczy musi przez nas przebiegać, tak? Różnego rodzaju, nazwijmy to, magistrali handlowych, surowcowych. Tutaj możemy z tego czerpać. Wiadomo, że w naszej historii mieliśmy już takie momenty, gdy byliśmy bardziej rozlegli, gdy byliśmy troszeczkę bardziej rozciągnięci w tym, powiedzmy, jak mówią geopolitycy, pomoście bałtycko-czarnomorskim, ale w dalszym ciągu, chociaż już nie mamy takiego wielkiego rozmachu, w dalszym ciągu możemy tutaj odgrywać dosyć ważną rolę, chociażby w ten sposób, że możemy rozwijać nasze wpływy gospodarcze w różnego rodzaju krajach ościennych. To wydaje mi się, że tutaj jest najważniejsza kwestia taka, żeby mieć taką w ogóle wyobraźnię, żeby w ten sposób sięgać odważnie geograficznie ku tego rodzaju myśleniu, żeby dostrzegać te wszystkie swoje korzyści, a troszeczkę jest niestety, mam wrażenie, w ostatnich latach taka dominacja takiego myślenia, że my uczestniczymy w jakimś tak naprawdę czyjejś rozrywce, możemy tylko się w niej dobrze zagospodarować, możemy tylko dobrze odnaleźć swoje miejsce w szeregu, a już broń Boże nie możemy gdzieś występować gdzieś dalej z jakimiś naszymi pragnieniami, z naszymi dążeniami gospodarczymi, a tak jak powiedziałem tu już niejednokrotnie wcześniej, w przeszłości tak właśnie było, tak? Co pokazuje chociażby, nie wiem, przykład Mołdawii, tak? Gdzie nieustannie nasze wpływy były rozwijane, gdzie jakby nasza obecność polityczna tam była bardzo ważna i też bardzo sprzyjała temu, żeby była zapewniona korzystna sytuacja gospodarcza dla Lwowa, dla Krakowa, to było absolutnie konieczne. Gdyby wówczas tam zaniedbano ten odcinek, no to byłoby bardzo źle, a współcześnie troszeczkę jesteśmy tak niestety chyba za bardzo oddały się Polski wtłoczyć w takie myślenie, że siedzimy cicho na naszym odcinku i tyle, bronimy demokracji.
To jeszcze jest jedna kwestia, jak w sporze, który niewątpliwie od dłuższego czasu jest i będzie się pogłębiał o rywalizację bycia imperium na świecie, to znaczy czy wygrają tą wojnę Chiny czy Stany, to się od dłuższego czasu rozstrzyga i będzie rozstrzygało coraz bardziej, ten spór będzie nabierał zapewne tempa. To tutaj tak postawię pytanie. Za nasze położenie geopolityczne, komu powinniśmy przede wszystkim wystawić fakturę i za kim się opowiedzieć?
Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Ja tutaj niewątpliwie czuję się bardziej swobodnie opisując te różne procesy historyczne, bo mówiąc o tym, co powinniśmy robić obecnie, no myślę, że to jest o wiele trudniejsza zupełnie sytuacja, bo musimy rozważyć naprawdę bardzo, bardzo wiele czynników. Wydaje się, że no w jakimś sensie naturalnie to wszystko się jakoś wydarzy dla nas, bo o ile musimy podjąć pewne nasze decyzje jako wspólnota polityczna, jako naród, no to pewne rzeczy zadzieją się niestety z naszym pominięciem, tak więc bardzo trudne, niewątpliwie zadał mi pan w tej chwili pytanie, natomiast nie ulega wątpliwości, że trzeba nieustannie gdzieś szukać tej wielowektorowości, że trzeba się rozglądać ku różnym opcjom, nie tylko ku tej opcji atlantyckiej, chociażby ze względu na to, że wydaje mi się, że ostatecznie jednak ta opcja atlantycka to jest jakby takie żywe doskakiwanie do tej opcji atlantyckiej, która zwyciężyła na początku XVI wieku już tak naprawdę wraz z zwycięstwem rewolucji protestanckiej, wraz z triumfem wielkim na Atlantyku państw potęg morskich, które jeszcze później musiały wprawdzie dziś z Hiszpanią troszeczkę powalczyć o dominację, czy też z Francją, ale ostatecznie to one, a przede wszystkim Wielka Brytania odniosły tutaj pełne zwycięstwo, to jednak wydaje mi się, że ta opcja atlantycka była dla nas zawsze większym przekleństwem, że była ona większym takim, niosła ze sobą większe zagrożenie ze względu na to, że ona mimo wszystko jednak bardziej niwelowała różnego rodzaju nasze naturalne korzyści, które posiadaliśmy. No, tak jak powiedziałem, jest to dosyć trudne pytanie. Nie zazdroszczę obecnie rządzącym decydentom tych podejmowania decyzji akurat w tym obszarze, bo to jest coś myślę niezwykle złożonego, ale myślę, że podstawowa tutaj jest taka prawidłowość płynąca z tych historycznych obserwacji, że trzeba niewątpliwie w tej chwili bardziej postawić nawet wbrew różnego rodzaju takim zastałym sposobom myślenia, trzeba postawić bardziej na szukanie różnego rodzaju bardziej wielowektorowości, wielu różnych opcji jednocześnie, a nie trzymania się tak kurczowo tylko i wyłącznie tej opcji atlantyckiej.
Tom obecny książki pana Jakuba jest doprowadzony do 1572 roku. Panie Jakubie, pytanie, kiedy następny tom książki? Kolejny.
Prace trwają w tym momencie. Ja nie ukrywam, że tutaj bardzo przychylne komentarze, które zbieram od pierwszych dni publikacji tej książki, zachęcają mnie i mobilizują do dalszej pracy. Zamierzam tą pracę doprowadzić do końca, do epoki, znaczy do samych aż rozbiorów. Zobaczymy, co będzie dalej, bo żeby gdzieś przedrzeć się znowu, by wejść w XIX wiek, to będę musiał z pewnością znowu poświęcić temu co najmniej lat pracy, żeby naprawdę tutaj wnieść coś nowego, bo to jest nie tylko kwestia takiego suchej analizy faktów, takiego montażu tych wszystkich rzeczy, które gdzieś udało mi się gdzieś przeczytać, wyczytać, zanotować, ale to jest też kwestia w pewnym sensie przemyślenia różnych rzeczy na nowo, tak? Bo ja tutaj może zareklamuję tą książkę jako taką obfitującą mimo wszystko w takie treści, które no, trudne są do znalezienia gdzie indziej, bo pewne rzeczy trzeba było tak naprawdę przemyśleć i opowiedzieć na nowo, zinterpretować na nowo. Ja miałem oczywiście tutaj bardzo dużą podpórkę i bardzo dużo czerpałem z dorobku pracy polskich historyków. Mamy wspaniałych historyków, którzy pisali już na tematy związane z historią gospodarczą, ekonomiczną już od XIX wieku co najmniej. I to są wspaniałe prace, obfitujące w bardzo wiele faktów, danych i tak dalej. Niemniej jednak wiele rzeczy po uwzględnieniu też różnych najnowszych osiągnięć, powiedzmy, zakresu historii, historiografii z ostatnich lat, bo przecież powstają nieustannie monografie, chociażby w języku angielskim na temat handlu środkowoeuropejskiego, rosyjskiego, atlantyckiego. To jest bardzo cały czas, bardzo, bardzo dużo prac w tym zakresie powstaje. Ja musiałem to wszystko bardzo mocno gdzieś przemyśleć i stworzyć dlatego pewne nowe ramy interpretacyjne i dużą część jakby pisania zajęło mi samo po prostu myślenie, analizowanie, wyprowadzanie wniosków z tych faktów, które już niby były znane, ale po uwzględnieniu tych wszystkich czynników handlowo-gospodarczych trzeba było zinterpretować w inny sposób. Tak najczęściej mamy, zresztą, żeby tutaj troszeczkę to zilustrować, o co mi chodzi, mamy taki moim zdaniem bardzo pustosłowne mimo wszystko zachwyty nad epoką jagiellońską, która oczywiście miała pewne niewątpliwe zalety i poprzez brak takich wojen, które chociażby naruszałyby nasze terytorium i tak niszczyły nasz kraj, jak chociażby w kolejnych wieku XVII. Niemniej jednak dużo jest takiego pustego zachwytu nad Jagiellonami, a mało jest takiej realnej analizy twardej tego, jak wielu błędów oni się niestety dopuszczali, może poza Władysławem Jagiellą, ale niestety kolejni władcy, do tych kolejnych można by się tutaj w wielu, wielu kwestiach przyczepić i to nie jest też łatwe, żeby gdzieś wobec tych dominujących interpretacji jakby wyprowadzać troszeczkę własne wnioski, które idą w kontrze ku temu, co najczęściej się na ten temat sądzi. Niemniej jednak ten drugi tom będzie dotyczył no niestety tego stopniowego upadku Polski, ale na pewno nie będzie to tak, że to będzie takie stuprocentowo pesymistyczne, bo będę starał się pokazać, jak bardzo jakby to zneutralizowanie, wygaszenie Polski było potrzebne tym wszystkim innym potęgom zachodnim do tego, żeby one mogły się z kolei wzbogacić, tak? Czyli troszeczkę będę starał się zbudować morale czytelnika w ten sposób, żeby pokazać, że w jakimś sensie pogrążenie Polski było warunkiem niezbędnym do tego, żeby te potęgi zachodnie mogły zbudować swoją wielkość i że tak naprawdę my byliśmy dla nich takim kluczowym przeciwnikiem, o czym się rzadko mówi, ale byliśmy naprawdę tutaj bardzo ważnym elementem tej układanki i to też może nam bardzo dużo dać do myślenia na przyszłość.
W takim razie czekamy na kolejny tom książki pana Jakuba. Dodam ta książka ma dwa walory. Przeprowadza nas przez bardzo ciekawą podróż po dziejach, głównie historii gospodarczej. Oczywiście pan Jakub wskazuje nam również te nasze różne możliwości ówczesne, różnych gier geopolitycznych, geostrategie nam przedstawia w tej książce. ale też ta książka jest doskonale zobrazowana. To jest wielka, różnymi mapami, które pokazują różne przebiegi, różnych szlaków, w różnych momentach. To jest wielki, ze względu na charakter, że ona jest bardzo dobrze edytorską, wielki plus do wydawnictwa Prohibita. Proszę Państwa, odsyłam do lektury, odsyłam do własnych badań, do własnych przemyśleń, do własnych refleksji. Książka jest napisana bardzo dobrze, raz jeszcze to podkreślę, do znudzenia to powtarzam dzisiaj, wiem, ale u pana Jakuba taki pojawia się pióro, bym powiedział, anglosaskie. I proszę to potraktować jako komplement, bo niektórzy odbierają to źle, ale de facto to jest taka narracja prowadzona w stylu anglosaskim. Mi takich książek u polskich historyków bardzo brakuje. Może dlatego, że pan Jakub nie jest historykiem, dlatego napisał w taki sposób książkę bardzo jasny dla odbiorcy, że to się po prostu czyta. Wystarczy mieć zwyczajny, można powiedzieć, kurs historii ze szkoły podstawowej i liceum, żeby się sprawnie tutaj przez treść przebijać, być prowadzonym przez autora jako przewodnika po tej naszej historii gospodarczej dziejów, akurat w tomie pierwszym, dawniejszych. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszym odcinku Kulis Historii był pan Jakub Woziński, filozof, filolog, ale również publicysta i autor kilku książek o historii gospodarczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.